Ważne jest pamiętać, że Ewangelia to dobra nowina. Ona jest zawsze dobra i zawsze nowa. Nie ma starych nowin. Stare są wiadomości. Nowina jest zawsze nowa, świeża, zaskakująca i porywająca. Spójrzmy na Jezusa jako nauczyciela i mistrza. W 13 rozdziale Ewangelii Jana widzimy Jezusa ufającego nogi uczniom. Robi to, co robili niewolnicy, a kiedy im umył nogi, czytamy w Ewangelii, zajął miejsce przy stole i rzekł: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Ja, Pan i nauczyciel, daję wam przykład. Jezus potwierdza, że jest nauczycielem. Pewnego razu, czytamy w Ewangelii Mateusza, mówi uczniom: a wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braci jesteście. I nie chcielibyście również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Jezus na kartach Ewangelii, jak czytamy, jest otoczony tłumami, ale widzimy jego troskę wymienić uczniów. I niektóre rzeczy wyjaśnia tylko uczniom, nie tłumom, tylko uczniom. Słowo uczeń aż 262 razy pojawia się na kartach czterech Ewangelii. A to pokazuje, jak ważne dla Jezusa jest mieć uczniów. Jezus jest bardzo radykalny. Mówi tak: jeśli chcesz, jeżeli mówisz mu tak, to on chce być tym jedynym. I to, co zaskakuje w Ewangelii, to jest postawa Jezusa, która żąda wyłączności. To znaczy, nie godzi się na sytuację, aby w twoim życiu obok niego był jakiś inny autorytet, bo nie można temu Panu służyć. Kim jest uczeń? Uczeń jest tym, który wstąpił do jego szkoły, mistrza. Uczeń to ten, który wybrał sobie tego mistrza. Uczeń to jest ten, co słucha mistrza. Uczeń to ten, który wpatruje się w mistrza i patrzy, jak się mistrz zachowuje, jak działa, jak postępuje, jak reaguje, by robić to samo. W 8 rozdziale Ewangelii Janowej czytamy słowa Jezusa skierowane do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w mojej nauce, jesteście prawdziwie moimi uczniami. Kiedy trwamy w jego nauce, jesteśmy jego uczniami. A jego nauka to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. Jak ważne dla nas, jako uczniów, jest słuchanie i czytanie Ewangelii. Bo właśnie ewangeliści rysują nam portret Jezusa, mistrza i nauczyciela. Pokazują, jak postępował, pokazują, jak reagował. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, mówi Pan, i dodaje obietnicę, poznacie prawdę. Obiecuję uczniom doświadczenie wewnętrznej wolności, której nie może nikt inny dać. Jezus jest bardzo wymagający i mówi o tym otwarcie, ale to, co proponuje, to jest droga do pełni. Jezus jest nauczycielem wiarygodnym. Jest nauczycielem, jest boskim nauczycielem i nikt w historii nie odważył się powiedzieć o sobie to, co powiedział Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Zrobił to Jezus, Syn Boży. Apostoł Jan w pierwszym liście mówi, że po tym poznajemy, że jesteśmy w nim. Kto twierdzi, że w nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak on postępował. Sam postępować tak, jak on postępował. Być uczniem Jezusa to jest przywilej. I poczucie bycia uczniem powinno wpływać na nas mobilizująco. Papież jest przede wszystkim uczniem, któremu powierzona została troska o Kościół. Każdy biskup, każdy kapłan jest przede wszystkim uczniem. I to jest wspólne nasze powołanie, ale realizowane w różnych obszarach. I dla mnie, jako kapłana, Bóg mówi do mnie: w swoim posłudze czyni wszystko, aby ci, których spotykasz, starali się być moimi uczniami, albo żeby uszlachetniali to bycie nimi. jeżeli już nimi są. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje Piotra, który nieraz od Chrystusa oderwał. I dobrze, że tak było, bo wiele się przez to nauczył. No i dzisiaj też wychodzi przed szereg, występuje w imieniu tych, którzy za nim poszli, w imieniu tych uczniów wszystkim, mój Panie, Tobie opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. A Chrystus w pełni to docenia, wynagradza z imponującą hojnością, obiecując, że ci, co poszli za nim, otrzymają już tu na ziemi 100-krotnie więcej od tego, co opuścili, ale też jeszcze życie wieczne w czasie przyszłym. Dla niego nie liczy się wartość rzeczy materialnych, lecz miłość płynąca z głębi serca, by pójść i czynić to, co on chce. Każdy najmniejszy dar, drodzy bracia, wniesiony do wspólnoty jednoczy ofiarodawcę ze wspólnotą i wspólnotę z nim. I to tak wygląda, jak zasiew rolnika, a mianowicie ofiarodawca rzuca do ziemi ziarno. Traci pozornie, bo w ręce nie ma nic. Ziarno otrzymuje rola, ale w odpowiednim czasie oddaje plon 30-60-100-krotny. Dlatego nie tylko wierzymy Słowu Chrystusa, że jest życie wieczne, ale i dla wieczności żyjemy i też dla tej nagrody obiecamy. I dlatego też o formację serca zabiegamy. I wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za kolejny dar czasu, jaki nam ofiarowuje od jutra 40 dni postu, który, jak nazwa mówi, nie jest mały, nie jest średni, jest wielki, wielki post. Przymiotnik zobowiązujący, czas diagnozowania ciemności serca, naszych niewierności, czas leczenia ich lekarstwem, jałmużny, postój i modlitwy. I właśnie te małe niewierności wypełniają nasze życie. Diabeł tkwi w szczegółach, powiadają, i jest w tym dużo racji. I ważne jest, żeby spróbować dostrzec, gdzie tkwi ich przyczyna. I zdziałać właściwie tam, zadziałać tam przez podjęcie sensownego i rzeczywiście leczącego postanowienia na ten czas. W Wielkim Poście nie chodzi o umartwienie dla samego umartwienia, lecz o dyscyplinę, bez której jesteśmy w stanie kochać. Naszym celem jest rezygnacja z tego, co oddala nas od miłości. Ucznia do mistrza, ucznia do nauczyciela, co oddala nas od świętości, od prawdziwej radości, co pomniejsza obraz ucznia. Wielki Post to jest czas duchowej, psychicznej, fizycznej detoksykacji, a nie czas cierpiętnictwa. Cierpiętnictwo jest groźną karykaturą chrześcijaństwa. Syn Boży przyszedł po to, by krzyż stawał się dla nas cięższy, lecz po to, by nasza radość, którą daje, była wielka. Pozwolił przybić się do krzyża po to, by potwierdzić, że kocha nas pomimo naszego łotrostwa. Tak, pomimo naszego łotrostwa, zależy na nas. Dlatego przywołuje nas uczniów na tym dniu rejonowego skupienia do porządku, do solidnego remanentu życiowego w Wielkim Poście i mówi: proboszczu z Efezu, masz osiągnięcia, chwalę cię, ale mam przeciw tobie, że odstąpiłeś od pierwotnej miłości, poprzednie czyny podejmij, wspomnij gorliwość dnia prymicji. Kapłanie ze Smyrny, spoligrany przez trudności, spoligrany przez złych ludzi, masz grzbiet pochylony u ziemi. Może myślisz, że to jest sprawiedliwe, bo inni tego nie zaznali. Bądź wierny aż do śmierci. Przyjacielu z Pergamonu, czytasz Pismo Święte, studiujesz teologię, książki, przygotowujesz się ładnych kazań. Faktycznie, dbasz o imię Jezusa, ale pozostawiłeś w spokoju na zasadzie się pojętej tolerancji tych, co trzymają się nauki Balaama, zwodzą twoich wiernych, wyrywają ją w czarni. Nawróć się, duszpasterzu z Tiatyry, wiara, nadzieja, miłość twoja, czy nam jest poparta? Nie załamujesz się, jesteś wytrwały, ale mam przeciw tobie, że pozwalasz działać niewieście Jezabel. Ona nie buduje, ale rozbija. Ona ona nie strzeże owczarni, ona nie wie, czym jest powołanie. Jej miejsce jest za wysoko w twoim życiu. Pamiętaj, a zwyciężaj i temu, co czynów tych strzeże do końca, dam władzę nad poganami. Sługo Boże z kościoła w Sardes, znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym, umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Masz w parafii ludzi dobrych, nie nazywaj ich dewotami, nie wyrzucaj ich poza grony zainteresowania, bo będą chodzić ze mną w bieli, bo godni są tego. Nie znasz godziny, kiedy przyjdę, więc czuwaj. Bracie z Filadelfii, postawiłem przed tobą to samo zadanie, co przed bystrymi i inteligentniejszymi. Uważają cię za prawego. Jesteś cichy, nie wychylasz się. Masz niezbyt ciekawą parafię. Zmagasz się z trudnościami materialnymi i ze swymi ludźmi, ale skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości, ja cię zachowam od próby. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, abyś nie utracił wieńca chwały. I do Laodycei też się zwracam. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Jesteś letni, a skoro letni, dlaczego letni? Bo zaufałeś bogactwu, nagromadziłeś majątek, a pieniądz ostuda serce, pieniądz ostuda gorliwość, pieniądz ostuda wrażliwość, pieniądz ma służyć dziełu, a nie głupotom i prywacie. Kto służy pieniądzom, ten ubożeje przed Panem. Oczy jego nie widzą, uszy jego nie słyszą. Wszystko zagłusza blask i brzęk pieniądza. Wracajmy sercem do pierwotnej gorliwości, bracia kapłani. I jeszcze jedna rzecz. W rozmowie z Ferykami na temat wielkopostnych postanowień, jeden z nich wyznał, że on chce w tym czasie służyć wspólnocie. Chce budować jak najwięcej braterskich więzi, pokonywać swoje niechęci i blokady wobec braci. Spodobało mi się to bardzo. Bo Wielki Post wcale nie musi być tu jakimś najbardziej duchowym, skoncentrowaniem się tylko na sobie samym, ale może być czasem również gorliwej służby jeszcze większego otwarcia się na drugich. I Pan Bóg funduje nam bardzo dużych okazji do służby, a w służbie chodzi o coś więcej niż dobre uczynki, niż charytatywną pomoc, niż ludzką wrażliwość nam, bo służba czyni mnie podobnym do Boga. Służba czyni mnie podobnym jako ucznia do mistrza. Autentyczny uczeń mnie czyni. Syn człowieczy nie przyszedł przecież po to, aby mu służono, lecz aby służyć. I kiedy służę, staję się podobny do Jezusa. I jako kapłan mam działać in persona Christi po sobie Chrystusa, a to jednocześnie wskazuje na służbę. Moja postawa służby ma też wielką rolę w egzorcyzmowaniu świata. Diabeł to przecież zbuntowany anioł, który powiedział Bogu posłuszeństwo, mówiąc: nie będę służył. Diabeł boi się ludzi, którzy służą i często się na nich mści. A najbardziej boi się Maryi, bo ona cała, bez zastanowienia, nazwała się służebnicą Pana. I w niej wszystko nastawione jest na służbę. Dlatego też, drodzy bracia, kapłaństwo, które bardziej jest panowaniem niż służbą, nie może podobać się Bogu. I nie ma żadnej mocy, żeby egzorcyzmować świat. Tylko służebne kapłaństwo staje się bronią przeciwko złym mocom działającym w świecie. Dlatego też tak ważne jest, żeby służyć. I tak sobie głośno myślę, ta moja służba jest właściwie niczym wobec cierpienia i ofiary Jezusa dla mnie. I kiedy idę śladami Jego męki, to jest mi wstyd, że tak mało daje z siebie. Post Jezusa wydaje mi się być wielki, a ten mój nie jest wcale taki wielki. Ale chcę go poczuć i was do tego zachęcam, bo Królestwo Boże w nas zaczyna się od małych ziaren, którym naturalnie Bóg daje z nas. Ten, który mówi: nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 100 więcej teraz, a życia wiecznego w życiu przyszłym.